Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnej audycji Medyczne ABC. Dzisiaj ponownie gościmy doktora Stanisława Wróblewskiego, lekarza psychiatra. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o chorobie afektywnej jedno- i dwubiegunowej. Panie doktorze, czym jest ta choroba, zwana również potocznie zespołem maniakalno-depresyjnym?
Więc do zespołu maniakalno-depresyjnego, czyli do choroby afektywnej dwubiegunowej, przejdę za moment. A dlaczego, to się za chwilę wyjaśni. Na chwilę chciałbym się zatrzymać przy tak zwanej chorobie afektywnej jednobiegunowej, czyli przy zaburzeniu depresyjnym nawracającym. To zaburzenie charakteryzuje się występowaniem w przeciągu dłuższego czasu nawracających zespołów depresyjnych, przebiegających przewlekle, niejednokrotnie każdy z tych zespołów przebiega przez kilka miesięcy, a nieleczony pewno i dłużej. Dlaczego zaczynam od tego zespołu? Ponieważ on jest znacznie częściej rozpoznawany niż choroba afektywna dwubiegunowa. Natomiast niekoniecznie jest tak, że jest zawsze rozpoznawany słusznie, ponieważ często jest tak, że gdzieś w przeciągu chorowania przez danego chorego występują u niego okresy nadmiernie dobrego samopoczucia, postępowania w sposób niekoniecznie racjonalny. Te okresy trwają krótko, nie są przez chorego odbierane i przez jego otoczenie jako rzecz chorobowa. W związku z powyższym nie są też odnotowywane, no jak chory nie uważa, że jest to choroba, no to nikt tego nie odnotowuje. Natomiast tego typu epizod sprawia, że w zasadzie nie powinniśmy już tej choroby jednobiegunowej tak rozpoznawać, tylko rozpoznawać ją jako chorobę afektywną dwubiegunową. Choroba afektywna dwubiegunowa, to, że jest to choroba, która najczęściej występuje w wieku, zaczyna się w wieku 20-30 lat, mniej więcej z równą częstością u osób obu płci. Częstość występowania jest mniej więcej od, w różnych społeczeństwach, od jakichś 0,5 do około 2%, z tym, że muszę powiedzieć w związku z tym, co na początku powiedziałem, że może być to liczba niedoszacowana, ponieważ część, może i całkiem niemała, choroby afektywnej jednobiegunowej jest tak naprawdę chorobą dwubiegunową. Kiedy rozpoznajemy tą chorobę dwubiegunową? Wtedy, kiedy występuje przynajmniej jeden zespół maniakalny lub submaniakalny. Czym są te zespoły? Ogólnie rzecz biorąc, w takim zespole chory ma przyspieszony tok myślenia. Ten tok myślenia może być tak przyspieszony, że nie może mu się jedna myśl zakończyć, już rodzi się druga. W związku z powyższym żadnej z tych myśli nie może jakby skonkretyzować. Następnie przy takim stanie rzeczy porozumienie się z takim chorym bywa trudne, ponieważ tok wypowiedzi bywa również rwany. Może mówić raz na jeden temat, drugi raz na drugi, wszystko w bardzo szybkim tempie. Również najczęściej jest znaczne przyspieszenie napędu ruchowego, wszędzie go pełno. Ruchy są celowe, niecelowe, no ale zawsze coś tam jest do poruszania się, zrobienia i tak dalej. Następną rzeczą przy takim, na razie mówię o zespole maniakalnym, ale bez objawów psychotycznych. Następną rzeczą, która nie pozwala normalnie funkcjonować takiemu choremu, jest to, że on różnego rodzaju pomysły, które mu się rodzą w głowie, nie są przemyślane, ale on usiłuje je realizować. Wystarczy, że otoczenie stawia jakiś opór, no widząc pewną bezsensowność tych poczynań, wówczas taki chory wpada w gniew, czyli w dysforię, zaczyna, można by powiedzieć, rozrabiać, gniewać się, to jest obrażać. No i najgorsze jest w tym to, że w żadnej mierze on nie ma poczucia choroby. Sprawa komplikuje się wówczas, gdy do tych objawów dołączają się objawy wytwórcze, psychotyczne. A więc co się dzieje? Na przykład taki pan lub pani mówi, że ma istotne posłannictwo, które może uratować społeczeństwo. Albo Pan Bóg mu nakazał zrobienie czegoś, czy tam tego, czy owego. Oczywiście on jest święcie przekonany, że on te posłannictwo musi zrealizować. Często są to działania, które są zupełnie mało logiczne, ale ten chory w myśl swoich przemyśleń jest przekonany o tym, że jego działania są wysoce celowe. No a brak poczucia choroby sprawia, że kłopoty z takimi chorymi otoczenie ma ogromne. Tacy chorzy po przekroczeniu pewnego progu tolerancji rodziny i społeczeństwa na szczęście najczęściej lądują w szpitalach psychiatrycznych. Często nie za własną zgodą, tylko mocy postanowienia sądu rodzinnego i nieletnich i są leczeni. Takie zespoły mogą trwać różnie długo. Diagnostyczny jest już kilkudniowy, no ale może to trwać znacznie dłużej. Posiadamy dosyć dobre sposoby wygaszania zaburzeń maniakalnych, no ale oczywiście taki ktoś musi się znaleźć pod opieką lekarzy.
A kogo najczęściej dotykają manie? Kto się z tym najczęściej boryka? Kobiety, mężczyźni, dzieci?
Zaburzenie dwubiegunowe z reguły wybucha między 20 a 30 rokiem życia. Z równą częstością. U kobiet i u mężczyzn. Oczywiście, że są wypadki, które dotykają osoby niepełnoletnie, nieletnie, z tym, że wówczas z trochę większą ostrożnością rozpoznajemy tę chorobę, ponieważ są pewne zespoły przebiegu zainteresowania psychiatrów dziecięcych, które w jakimś tam sensie naśladują, więc to jakby nikt pochopnie tego typu rozpoznań nie stawia. Oczywiście zdarzają się również w wieku powyżej 30 czy 40 roku życia, natomiast główne nasilenie, tak jak powiedziałem, jest między 20 a 30 rokiem życia. Więc zaburzenie maniakalne jest ogólnie rzecz biorąc uwarunkowane genetycznie. Tak samo oczywiście cała choroba afektywna, dwubiegunowa i jednobiegunowa. Są to jakby jasno określone systemy dziedziczenia. Ale zaburzenie maniakalne może być również wywołane przez szereg chorób, nazwijmy to somatycznych, zwłaszcza zaburzeń hormonalnych dotyczących tarczycy, dotyczących zespołu kory nadnerczy, czyli nadczynności kory nadnerczy, czyli zespołu Cushinga, jak również w przebiegu leczenia niektórych chorób hormonami. Na przykład, jeżeli ktoś przyjmuje większej ilości sterydów kory nadnercza, może to się niestety zdarzyć. Przy leczeniu innymi hormonami też. Niestety zdarza się również przy zaburzeniach związanych z hormonami płciowymi. Częściej oczywiście tutaj w tym wypadku u kobiet. Również szereg chorób takiego typu jak guzy, i to nie tylko guzy mózgu, ale również guzy umieszczone w innych częściach ciała. Szereg chorób przewlekłych również może powodować objawy przypominające albo zaburzenia maniakalne, a w niektórych wypadkach również zaburzenia depresyjne. Także często przy rozpoznawaniu danej choroby winno się przeprowadzić znacznie szerszą diagnostykę, czy my mamy do czynienia z czystą chorobą psychiczną, czyli czy z zaburzeniem objawowym dotyczącym innych chorób, które nie mają nic wspólnego tak naprawdę z mózgiem.
Czy mania zawsze jest takim silnym nasileniu, czy może przebiegać łagodniej?
Więc nie zawsze zaburzenie maniakalne jest o tak burzliwym przebiegu. Znacznie częściej prawdopodobnie występują zaburzenia, które byśmy nazwali submanią. Te zaburzenie nie osiąga tego etapu, gdzie myśli są rwane, wypowiedzi są rwane, działania są w gruncie rzeczy bezcelowe, czyli tak by można powiedzieć, jak było kiedyś takie powiedzenie za czasów PRL-u, jak z wizyty pierwszego sekretarza, jak przyjeżdżał na budowę, to tam biegali staczkami i nie nadążali ich załadować. Więc tutaj te postępowanie osoby w zaburzeniu maniakalnym mniej więcej można do tego porównać. Natomiast w zaburzeniu submaniakalnym sprawa wygląda mniej więcej w ten sposób, że taki chory czuje się świetnie, ma mnóstwo pomysłów, oczywiście jest bardzo mało krytyczny wobec siebie, sprawia, że dla większości otoczenia jest człowiekiem energicznym, osobą z pełną inicjatywą i osobą, która jest ogólnie rzecz biorąc pożyteczna społecznie. Ponieważ te jego inicjatywy, jeżeli on sensownie stara się je wprowadzać w życie, są pożyteczne i dla rodziny, i dla społeczeństwa. Ale to jest jedna strona medalu. Ponieważ taka osoba jest mało krytyczna wobec swojego postępowania, wobec tego często biorą się na przykład bezsensowne wydawanie pieniędzy na zakupy, które są potrzebne, mniej potrzebne i zupełnie niepotrzebne. Często podejmuje działania w stosunku do płci odmiennej, czyli nawiązuje przelotne stosunki seksualne lub inne tego typu działania, które później, ponieważ ma inicjatywę, więc to często kończy się z dobrym powodzeniem. Lub pani ma inicjatywę. W każdym bądź razie skutki tego bywają opłakane. Ale ponieważ to w gruncie rzeczy mieści się w ogólnie przyjętych normach, w jakich społeczeństwo spostrzega innych ludzi, w szeroko pojętej zmienności, wobec tego taka osoba z własnej inicjatywy to raczej nigdy nie zgłosi się do lekarza, żeby tą sprawę wyeliminować. Natomiast nie ma też nacisku rodziny, społeczeństwa i tak dalej, żeby się leczył, więc mnóstwo ludzi, którzy są tak naprawdę z zaburzeniem submaniakalnym, funkcjonuje w społeczeństwie i ma się dobrze. To jest ta część tej choroby dwubiegunowej, która jest najprzyjemniejsza dla chorych. Może trochę mniej dla rodziny, ale też nie jest to postrzegane jako coś chorobowego. Następną częścią w chorobie dwubiegunowej jest niestety mniej przyjemna część, czyli zaburzenia depresyjne. I jakoś tak się dzieje, że na początku chorowania na tą chorobę częściej zdarzają się te zaburzenia maniakalne, submaniakalne, a rzadziej depresyjne, ale wraz z przebiegiem niestety częściej już zdarzają się nawracające zaburzenia depresyjne, które trwają wiele miesięcy, oczywiście leczone trochę krócej, charakteryzują się samymi przeciwieństwami w stosunku do tego, o czym mówiłem poprzednio. Więc tacy chorzy są najczęściej spowolniali, przygnębieni, apatyczni, mają poczucie bezsilności. Często towarzyszy temu lęk, chociaż nie zawsze. No i niestety w tym etapie chorowania bywają myśli samobójcze, które przechodzą w tendencje i niestety z czasem z paskudnym skutkiem dla chorego. Tacy chorzy chętniej zgłaszają się do lekarza, do szpitala i tak dalej, ponieważ oni w tym stadium mają już poczucie choroby, mają poczucie bardzo niedobrego funkcjonowania, a poza tym ich rodzina widzi, że coś z tym chorym dzieje się niedobrego. Wobec tego tutaj nie mamy problemu ze zgłaszalnością i systematycznością leczenia, natomiast niestety same zaburzenie jest obarczone i śmiertelnością, i dużym dyskomfortem w życiu chorych. Zaburzenie depresyjne w przebiegu choroby dwubiegunowej w zasadzie niewiele różni się od epizodu depresyjnego w przebiegu choroby jednobiegunowej. Oczywiście różnice są, natomiast myślę, że one nie są do roztrząsania na ramach audycji. Wszystkie te zaburzenia ze względu na powagę sytuacji powinny być systematycznie leczone. I to nie tylko w okresie zaostrzenia objawów depresji, ale również w wiele miesięcy, a czasem i lat, choroba afektywna dwubiegunowa powinna być leczona przez psychiatrę. Oprócz leczenia objawów czy zaburzenia maniakalnego, czy submaniakalnego, czy zaburzenia depresyjnego, nawracającego lub w postaci dystymii, czyli czegoś takiego, co trwa ciągle z mniejszym lub większym nasileniem. My powinniśmy, bo w tych okresach podajemy leki specyficzne, które łagodzą objawy i likwidują objawy tych zespołów. Natomiast w okresie normotymii, czyli tego stanu zdrowia, chory powinien być mimo wszystko stale pod opieką psychiatry i przyjmować tak zwane leki normotymiczne, czyli utrzymujące nastrój. Tych leków jest szereg. Są to leki, których nazw oczywiście wymieniać nie będę, ale takie, które wiążemy często z leczeniem padaczki. Mają również zastosowanie przy leczeniu tych chorób. Niestety tak się dzieje, że jeżeli chory po jakimś czasie odstawia leki normotymiczne, w grupie tych leków również wchodzi lit, który ma podstawowe znaczenie w leczeniu tego zaburzenia. Po odstawieniu tych leków niestety prędzej czy później zaburzenie dwubiegunowe nawraca. Elementem uzupełniającym leczenie farmakologiczne, zarówno w chorobie afektywnej jednobiegunowej, a zwłaszcza dwubiegunowej, oczywiście na odpowiednim stadium leczenia choroby, jest postępowanie psychoterapeutyczne. Z tym, że jest kilka metod leczenia przez psychoterapeutów. Są to pewne szkoły psychoterapii, które wiadomo, że pomagają. Na przykład jest to tak zwana metoda kognitywna, myślę, że ona jest w tej chwili najbardziej popularna, ale są również inne. Niestety postępowanie psychoterapeutyczne z tymi chorymi jako wyłączne postępowanie ma niewielkie szanse powodzenia. Jest długotrwałe i stosunkowo obarczone niestety małą skutecznością. Natomiast jako uzupełniające niewątpliwie utrwali efekty leczenia.
Czy w jakiś sposób otoczenie może wyłapać te objawy? Czy są one tak skomplikowane, że po prostu zwykły śmiertelnik nie jest w stanie tego zobaczyć?
Zaburzenie maniakalne na pewno rzuci się w oczy każdemu obywatelowi. Nawet rodzinie, która może być bardzo mocno tolerancyjna do zachowań, to zaburzenie maniakalne zauważy. Z zaburzeniem submaniakalnym jest inaczej, bo ten człowiek na ogół czuje się zdrowy i rodzina jest bardzo zadowolona, że ma takiego członka rodziny, który wszystko załatwi, wszystko może, wszystko zrobi i tak dalej. Zaburzenie depresyjne zauważy już sam chory. Rodzina naturalnie też, ale sam chory czuje się na tyle źle, jeżeli jest na tyle uświadomiony, sam będzie szukał pomocy lekarza. Natomiast chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do przyczyn wywołujących. Powiedziałem poprzednio, że choroby somatyczne mogą być przyczyną zaburzenia maniakalnego czy zaburzenia depresyjnego, ale również niestety są pewne rzeczy, na które sam chory ma wpływ, a więc używki. No, przede wszystkim z środków psychoaktywnych typu amfetaminy i innych temu typu podobnych używek. Alkohol może nie jest istotną przyczyną występowania tego typu zaburzeń, natomiast współistnienie alkoholizmu, co jest częste, zwłaszcza w zaburzeniu maniakalnym i submaniakalnym, które nawraca ci chorzy, często żyjąc nieodpowiedzialnie, biorą się do alkoholu, ale niestety to sprawia znaczące komplikacje później w leczeniu, bo to już jest takie zaburzenie z podwójną diagnozą, gdzie każde z tych chorób trzeba leczyć oddzielnie i to jest już bardzo trudne i niewiele ośrodków się tego podejmuje.
A jak pomóc takiej osobie? Jak zmusić osobę do leczenia, która nie zauważy, że jest chora?
Więc już mówię, jeżeli nie damy rady przekonać słownie lub w jakiś inny sposób, a osoba nie zgadza się na leczenie, będąc w zaburzeniu maniakalnym, no to wówczas niestety trzeba go leczyć wbrew jego woli. Jeżeli jego postępowanie bezpośrednio zagraża jemu lub otoczeniu, możemy go przywieźć do szpitala psychiatrycznego, na pewno będzie przyjęty. Nawet jeżeli nie podpisze zgody, wówczas będzie przyjęty w trybie ustawy psychiatrycznej, już nie będę cytował artykułów, i zatwierdza to sąd rodzinny i nieletnich. Takowe przyjęcie. Natomiast jeżeli postępowanie tego chorego nie zagraża ani sobie, ani innym, wówczas rodzina, czyli opiekunowie, mogą zwrócić się do sądu rodzinnego i nieletnich z prośbą o przymusowe leczenie, to jest tak zwany tryb wnioskowy. I wówczas sąd, po zbadaniu przez psychiatrę i wystawieniu opinii, nakazuje takowe leczenie. I wówczas taki chory odmówić już nie może.
Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dr Stanisław Wróblewski.
Dziękuję bardzo Państwu i dziękuję bardzo Pani.